Rozpoczynamy wiadomości na antenie Radia Maryja.
Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem oraz premierem Słowenii Janeszem Janszą.
Wizyty w Paryżu i Lublanie były kolejnymi, jakie szef rządu odbył w ramach ofensywy dyplomatycznej dotyczącej skoordynowanej reakcji państw europejskich i NATO na działania hybrydowe Białorusi.
Premier Mateusz Morawiecki relacjonował, że wśród tematów środowych rozmów była nie tylko sytuacja na polsko-białoruskiej granicy, ale też m.in. zacieśnianie się pętli energetycznej, które w dużym stopniu jest spowodowane przez politykę rosyjską.
Musimy być zjednoczeni, bo z drugiej strony jest próba destabilizacji Unii Europejskiej, podkreślał na konferencji w Lublanie szef rządu.
Podzielał tę opinię prezydent Macron, z którym dzisiaj rano się widziałem. I ta ciągłość między Janeszem a prezydentem Macronem jest też swego rodzaju klamrą, która cieszę się, że w sposób tak spójny, tak jednoznaczny, tak identyczny, można powiedzieć, podchodzi dzisiaj, w przeciwieństwie do tego, jak było 5 lat temu, do problemu migracji. Konflikt nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem. Nie chcemy konfliktu. Chcemy żyć w pokoju z naszym wielkim sąsiadem. Chcemy szukać rozwiązań. Chcemy zapobiec eskalacji. Mamy przygotowaną drabinkę eskalacyjną wobec Białorusi. Zamykanie kolejnych przejść, zamykanie handlu, ale nie chcemy tego robić. Chcemy deeskalacji.
Premier zauważył, że dotychczasowe akcje wobec linii lotniczych doprowadziły do tego, że nie ma już nowego dopływu nielegalnych imigrantów do Unii Europejskiej z krajów Bliskiego Wschodu.
W ostatnich dniach szef rządu spotkał się z przywódcami państw bałtyckich i Grupy Wyszehradzkiej oraz Chorwacji. Na czwartek planowane są spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z kanclerz Niemiec i prezydenta Andrzeja Dudy z sekretarzem generalnym NATO.
Minionej doby Straż Graniczna odnotowała 267 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Agresywne grupy migrantów forsowały granice w okolicy Dubicz-Cerkiewnych i Mielnika, przekazała rzecznik Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej major Katarzyna Zdanowicz.
Placówka Straży Granicznej w Dubiczach miała po tamtej stronie grupę około 100 cudzoziemców. Oczywiście scenariusz niestety powtarzający się każdej nocy, agresywne zachowanie, rzucanie kamieniami, kłodami, kawałkami drewna, troposkopy, szybka reakcja i zabezpieczenie tego odcinka granicy powodowała, że osoby, którym udało się przedrzeć na terytorium naszego kraju, zostały natychmiast zatrzymane w Mielniku. Grupa około 30 osób w jednym przypadku, w drugim około 40.
Straż Graniczna przekazała też, że podczas nocnego ataku w okolicach Mielnika poszkodowany został jeden polski żołnierz. Udzielono mu pomocy medycznej.
Polska policja zatrzymuje z kolei przemytników migrantów. Od sierpnia 311. Wśród nich był mieszkaniec województwa mazowieckiego przewożący 5 Irakijczyków.
Marszałek Sejmu Elżbieta Witek po spotkaniu w środę z klubami i kołami w sprawie walki z pandemią powiedziała, że są punkty wspólne, które można przyjąć.
Rozmowy trwały prawie 3 godziny. Z inicjatywą wyszła marszałek Elżbieta Witek. Pandemia to czas na wspólne działanie i walkę z koronawirusem.
Szefowa niższej izby parlamentu liczy, że uda się wypracować takie rozwiązania, które nie będą dotkliwe dla obywateli.
Na piątek planowane jest kolejne spotkanie robocze przedstawicieli klubów i kół z ministerstwem zdrowia.
Mam nadzieję, że z tych rozwiązań proponowanych dzisiaj przez poszczególne kluby i koła może powstać projekt, który będziemy w stanie przyjąć ponad podziałami, oczywiście we współpracy z rządem, bo opozycja chciała wiedzieć, jaki jest stosunek rządu do tych propozycji. To już będzie rolą ministerstwa i rządu, żeby na tym spotkaniu odpowiedzi na te wszystkie pytania padły. W każdym razie ja uważam, że to spotkanie było potrzebne. Cieszę się, że wszyscy przyszli i widzę szansę na to, żeby móc wypracować takie wspólne stanowisko, które nas nie podzieli, a powiedziałabym, że podejdziemy do tego ponad podziałami politycznymi i będziemy potrafili w tej trudnej sytuacji, bo COVID jest trudną sytuacją, będziemy potrafili działać wspólnie. Mam taką nadzieję.
Podczas spotkania rozmawiano także na temat rozwiązania, które umożliwia pracodawcy sprawdzenie, czy pracownik jest zaszczepiony przeciw COVID-19.
Elżbieta Witek przyznała, że nie było entuzjazmu przy tej propozycji. Dopytywana, czy ustawa nie trafi do laski marszałkowskiej, powiedziała, że nie widziała projektu.
Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjny przepis Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w zakresie, w jakim przyznaje Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka kompetencje do oceny legalności wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
O zbadanie tego przepisu wnioskował prokurator generalny Zbigniew Ziobro, a powodem był majowy niekorzystny dla Polski wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczący firmy Xeroflor, która skarżyła się na proces sądowy. Trybunał przyznał firmie rację, uznając argument, że w polskim Trybunale Konstytucyjnym orzekał sędzia wadliwie powołany.
Według Trybunału Konstytucyjnego Europejski Trybunał Praw Człowieka nie ma podstaw do badania niezawisłości sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Sędzia Wojciech Sych w ustnym uzasadnieniu wyroku przypomniał, że źródłem niezawisłości sędziów są konstytucja i ustawy.
Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł mówi, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego porządkuje sytuację prawną i daje zadość ochronie naszej ustawy zasadniczej.
Trybunał jest konstytucyjnym organem władzy sądowniczej, nie będącym oczywiście sądem. Tymczasem Trybunał w Strasburgu twierdził, że Trybunał pełni rolę sądu, co jest oczywiście bzdurą. Trybunał nie jest sądem. Byłby to po to, żeby mógł tak zinterpretować normy artykułu 6 Europejskiej Konwencji, żeby bronić swoją tezę. A teza była taka, żeby móc kontrolować wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To jest oczywiście bzdura i to jest niezgodne z polską konstytucją i samą Europejską Konwencją. Trybunał Konstytucyjny jest wybierany przez Sejm i jego działanie i kształt nie mogą być kontrolowane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, bo to burzy ustalony w Polsce system organów państwa. Gdyby pójść drogą, którą przyjął Europejski Trybunał Praw Człowieka, za chwilę można byłoby kwestionować wybór Sejmu.
Trybunał Konstytucyjny orzekł w tej sprawie w 5-osobowym składzie pod przewodnictwem prezes Trybunału Julii Przyłębskiej. Wyrok jest ostateczny.
Przypomnijmy, w maju Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że Polska naruszyła przepisy konwencji w zakresie prawa do rzetelnego procesu sądowego przez sąd ustanowiony ustawą. Uznał, że Polska powinna zapłacić firmie Xeroflor 3418 euro odszkodowania.
Podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu eurodeputowani oprócz debaty w sprawie sytuacji na Białorusi oraz jej granicy z Polską prowadzą kuluarowe rozmowy.
Pod lupę brane są m.in. potencjalne konsekwencje dotyczące bezpieczeństwa i sytuacji humanitarnej. Światłana Cichanouska poinformowała europosłów o ostatnich działaniach białoruskiego reżimu.
Więcej na ten temat Dawid Nachajowski.
Parlament Europejski wysłuchał wystąpienia Światłany Cichanouskiej w Strasburgu. Liderka białoruskiej opozycji nakreśliła europosłom problem wpływu reżimu w jej kraju na białoruskie społeczeństwo, począwszy od sprawy niszczenia mediów publicznych czy gazet, skończywszy na obecnym problemie bezpieczeństwa na granicy z Polską. Litwa i Polska stoją teraz przed największym testem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Bądźcie silni, mówiła z mównicy do zebranych na sali plenarnej europosłów Światłana Cichanouska. Opozycjonistka podkreśliła, że reżim w Mińsku działa dlatego, że Białorusini się boją. Przytoczyła słowa ludzi, którzy nazywają Łukaszenkę prezydentem, ale jak dobitnie podkreśliła w europarlamencie, ten człowiek nim po prostu nie jest. Suwerenność nie jest kartą przetargową, mówiła Cichanouska. Europosłowie Prawa i Sprawiedliwości analizują teraz problem działań Białorusi, które, jak niektórzy z nich publicznie mówią w Strasburgu, jasno wskazują na chęć wykreowania stałego ogniska kryzysu na wschodzie Unii Europejskiej i NATO. Do problemu odnosi się były wiceprzewodniczący europarlamentu, europoseł Ryszard Czarnecki.
To dobrze, że padły dzisiaj w Parlamencie Europejskim słowa jednoznacznie pokazujące, że Wschód, a więc reżim Łukaszenki, a tak naprawdę schowany w jego cieniu ten, który pociąga za szczurki, czyli pułkownik Putin, chcą zainstalować ognisko takiego trwałego niepokoju i dywersji na granicy z Polską, która jest granicą jednocześnie z Unią Europejską. Myślę, że niektórym politykom Zachodu dzięki tej mowie może wreszcie spadną łuski z oczu.
Mówi europoseł Ryszard Czarnecki. Sesja plenarna Europarlamentu zakończy się w czwartek po godzinie 16. Dla Radia Maryja Dawid Nachajowski, Strasburg.
Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda zakończyła dwudniową wizytę w Republice Mołdawii. Małżonka prezydenta przekazała pomoc materialną, która trafi do Polaków, oraz spotkała się z polskimi nauczycielami pracującymi w tym kraju.
Para prezydencka objęła patronatem akcję Pomoc Polakom na Wschodzie. W tym roku to już jej piąta odsłona.
Pierwsza dama rozmawiała w środę z przedstawicielami większości organizacji polskich działających na terenie Mołdawii. Podczas spotkania przekazano ponad 17 ton darów. W większości to produkty. produkty spożywcze, ale to także plecaki i artykuły szkolne.
Prezydencki minister Adam Kwiatkowski, który towarzyszył pierwszej damie podczas wizyty w Mołdawii, powiedział, że akcja jest wyrazem pamięci o Polakach mieszkających w tym kraju.
Jesteśmy przekonani, że ta pomoc, którą dzięki wsparciu sponsorów i dobroczyńców Kancelaria Prezydenta, pani prezydentowa przekazała naszym rodakom, trafi do nich przed świętami Bożego Narodzenia i będzie dla nich takim realnym wsparciem. Ta akcja to od początku jej realizowania to jedna z tych aktywności, która pokazuje, że jesteśmy razem, że jesteśmy jedną wspólnotą, że pamiętamy o tych Polakach, którzy potrzebują wsparcia, że oni mogą liczyć się na Polskę.
We wtorek pierwsza dama spotkała się z polskimi nauczycielami. Agata Kornhauser-Duda wyraziła uznanie dla zaangażowania pedagogów w nauczanie języka i kultywowanie tradycji. Wychowawcy przebywają w dużych miastach, jak i w wioskach. Uczą zarówno młodych, jak i starszych.
Adwent przypomina, że życie ludzkie jest ciągłym oczekiwaniem, powiedział Ojciec Święty Franciszek, zwracając się do Polaków podczas audiencji generalnej w Watykanie.
Papież nawiązał do rozpoczynającego się w niedzielę okresu Adwentu, który, jak wskazał biskup Rzymu, przygotowuje nas do celebrowania tajemnicy wcielenia Syna Bożego.
Wszystkim uczestnikom audiencji Ojciec Święty Franciszek życzył otwarcia serc na przybywającego Boga.
Przyszłą niedzielę rozpoczyna się okres Adwentu, który poprzez różne symbole przygotowuje nas do celebrowania tajemnicy wcielenia Syna Bożego i przypomina nam, że życie ludzkie jest ciągłym oczekiwaniem. Nasze życie staje się piękne i szczęśliwe, gdy czekamy na kogoś drogiego i ważnego dla nas. Niech ten Adwent pomoże Wam przekształcić nadzieję w pewność, że ten, na którego czekamy, kocha nas i nigdy nas nie opuszcza. Z serca Wam błogosławię.
W drugiej katechezie na temat postaci świętego Józefa papież Franciszek podkreślił, że ewangeliści Mateusz i Łukasz nie przedstawiają go jako ojca biologicznego, lecz jako pełnoprawnego ojca Jezusa.
Ojciec Święty podkreślił, że wszyscy mogą znaleźć w świętym Józefie orędownika, wsparcie i przewodnika w trudnych chwilach. Wskazał jednocześnie, że jest on opiekunem Kościoła.
Wideo z audiencji jest dostępne na naszej stronie internetowej.
Był to serwis informacyjny na antenie Radia Maryja.